To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Czerwone maki na Monte Cassino, czyli pieśń autorstwa Feliksa Konarskiego, która w najbliższych dniach z pewnością będzie dość często rozbrzmiewała, a to dlatego, że 18 maja mija równo 80 lat od zdobycia przez drugi oddział Korpusu Polskiego pod wodzą generała Andersa wzgórza Monte Cassino. I o okolicznościach tego wydarzenia i jego konsekwencjach opowiadać dziś będzie Państwu doktor historii, popularyzator historii, również podróżnik Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie i zachęcam do słuchania. Pieśń jest naprawdę piękna. Powstała z ferworu walki. Te maki odatchnęły refrena, czyli Konarskiego, do stworzenia razem z Szicem, który skomponował muzykę bardzo szybko. No, pieśń wiekopomną, powiedzielibyśmy. Takie rodzą się raz na 100 lat.
W każdym razie prosto z pola bitwy pieśni i może ta autentyczność jest rzeczywiście w niej słyszalna.
Czuję się jeszcze ferwor walki i przede wszystkim radość z triumfu. No, jednak zdobyliśmy bramę Europy.
Mm-hmm. A jak to się w ogóle zdarzyło? Dlaczego generał Anders otrzymał propozycję stoczenia tej bitwy?
No dlatego, że inni nie dali rady. Pamiętajmy, alianci popełnili błąd. Błąd zresztą, który Napoleon już wykrył, że but włoski trzeba wkładać od góry, a nie od dołu, a nie od podeszwy. No oni niestety uderzyli od podeszwy, poszli na łatwiznę. Ale łatwizna miała jeden punkt. Po prostu nie uczyli się historii w szkole. Już w 534 roku goci bronili się na tej linii, to dość skutecznie, przed Bizantyńczykami. Notabene, żeby było ciekawiej, to wódz Belizariusz, posądzany o słowiańskie pochodzenie, Beli, Biały Zorian, zdobył te wzgórza Słowianami, więc powtórzyła się historia. Natomiast marszałek Aleksander po trzech nieudanych szturmach, rzeczywiście Niemcy świetnie to przede wszystkim skorelowali różne formy walki, artylerię. I nie sposób było zdobyć jeden punkt, ponieważ natychmiast wszystkie inne go ostrzeliwały. No i powstała Góra Ofiarna, wzgórze 593, parę innych. I wtedy podjął dwie w zasadzie decyzje. Pierwsza, że zdobyć to wzgórze może tylko naród, który ojczyznę ma po drugiej stronie. I nadano jej kryptonim Hunker, czyli głos gęsi wracających do domu. Mówi, nie da rady. Nowozelandczycy nie byli w stanie, bo mieli z tyłu chałupę, dom, rodzinę. Tu w ogóle przed nimi byli w obcym kraju. Natomiast Polacy nie. Polacy bili się o Polskę na ziemi włoskiej. I to nie po raz pierwszy. No a drugi bardzo ważny przypadek. Trzeba zaatakować wszystkie punkty naraz, żeby nie można było Niemcom pozwolić na skoncentrowanie się na jakimś jednym odcinku. No ta stara zasada, że trzeba mieć przewagę w momencie ataku, tu akurat nie działała, o czym się krwawo przekonali. Kilkanaście tysięcy zginęło. Myśmy byli siódmym z kolei narodem, który poszedł do ataku. Przypomnę, Amerykanie jako pierwsi spod Salerno od razu chcieli wziąć. Potem poszli Brytyjczycy, potem był korpus francuski, który zresztą odegrał bardzo ważną rolę w bitwie, o czym przypomnę, marszałka Juena. Wreszcie była Rajputana hinduska, no, Marokańczycy i tak dalej, ludy berberyjskie. No i na końcu my, mając Cypryjczyków za pomocników, którzy na osiołkach wozili nam broń. No jak wiemy, maskotką całego korpusu, drugi korpus polski, był miś Wojtek, który w pewnym momencie zauważył, że jego przyjaciele, z którymi jeździł jeepem, ciągną potężne skrzynie z amunicją i sam zaczął ciągnąć. Oczywiście na trzech łapach. Czwartą trzymał tą skrzynię. No ale jego pokazano na dwóch nogach, jak niesie pocisk i tak przeszedł do historii. No i wszyscy są przekonani, że on dokładnie tak nosił. No nie, tak nie było. Niedźwiedź jest jednak niedźwiedziem. Ale faktem jest, że też się odznaczył, nawet dostał stopień wojskowy, przydział żywieniowy. No i był po prostu żołnierzem Wojska Polskiego. Zwierzęta mogą być. Jeden gołąb został, jakiś bohaterski, który przewoził, jakiś pies, który wywoził rannych i nasz miś też.
No dobrze, to wróćmy teraz do tego momentu decyzji generała Andersa, który mówi, tak, pójdziemy, zdobędziemy. Jakie on miał przesłanki? Dlaczego on chciał właśnie wziąć akurat w tej bitwie udział?
Po pierwsze, Korpus Polski był trochę na innym odcinku frontu, mianowicie bardziej na wschód, bo tam była część brytyjska. Cały półwysep podzielono wzdłuż. Od Morza Tyreńskiego szli Amerykanie, od Adriatyku szli Brytyjczycy. I po tych nieudanych właśnie atakach Sir Alexander wezwał generała Andersa i dał mu 10 minut do namysłu. Powiedział, 10 minut. Nie mogę dać panu takiego rozkazu, to się od tego zaczynało. Ja wiem, że pan ma żołnierzy do dyspozycji, do odzyskania kraju. Ale jeśli pan tu chce odegrać istotną rolę, to jest taka możliwość. I Anders to opisał w swojej książce Bez ostatniego rozdziału, jaką on wewnętrzną walkę ze sobą stoczył. On bardzo jasno powiedział, to już było po Jałcie. Już wiedzieliśmy, że straciliśmy Kresy. To byli kresowiacy. To byli ludzie, którzy wyszli z łagrów, którzy Niemców na oczy nie oglądali, którzy do Niemców akurat może niewiele mieli. Akurat oni bili tych Niemców jak bolszewików. Natomiast powiedział tak, to cały świat jest skoncentrowany na tym Monte Cassino. Pamiętajmy, to już był piąty miesiąc, już oni w styczniu wylądowali, a tu już jest maj. I od tej bitwy zależy sprawa polska. Czy ją wydobędziemy na powierzchnię, czy też ona w ogóle zginie, a Polacy byli bardzo poważnie oskarżeni. Co gorsza, cała propaganda amerykańska w to wierzyła. To jest zdumiewające, jak Rosjanie otumanili, że Polacy unikają walki, że się dekują, że chcą tylko, że są hienami. O. I tu do dzisiaj Rosjanie, jeśli przyrównują do czegoś Polskę, my Rosję do niedźwiedzia, a oni Polskę do hieny, która przychodzi na gotowe i wyżera już. I w tym momencie on mówi tak, i tak straty będą takie same, czy na zachodnim, czy na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, natomiast sława będzie o wiele większa. Mówi, no tutaj, i przy tym liczył na to, że jednak zaciętość Polaków ostatecznie przezwycięży zaciętość Niemców. Niemcy byli rzeczywiście, po pierwsze, świetnie wstrzelani. Oni mieli wykute groty, do których się chowali, gdy był ostrzał. I ten ostrzał praktycznie nic nie robił. Zmasakrowano te wszystkie wzgórza. Pamiętajmy, bitwa się nie toczyła o wzgórze Monte Cassino, tak symbolicznie, tylko o wzgórza dookoła. Monte Cassino okrążano, żeby wejść od drugiej strony i ten klasztor miał być nawet oszczędzony. Niemcy nawet do niego nie weszli, póki generał Freiberg, dowódca Korpusu Nowozelandzkiego, zrozpaczony ogromnymi stratami, rzeczywiście 2,5 tysiąca chyba mu tam zginęło w ciągu kilku dni, zażądał zbombardowania klasztoru, bo on psychicznie źle wpływa. No, nie był Europejczykiem, nie wiedział, czym dla Europy jest Monte Cassino. Amerykanie z trudem to przełknęli, no ale no ofiary były, no należy mu się, tak to było powiedziane, no zróbmy to dla niego. Od razu Amerykanie powiedzieli, że odbudowują, że za własne pieniądze z tych samych gruzów i rzeczywiście widać, jak te bloki rozwalone są powklejane w pewnych miejscach, no a reszta uzupełniona już nowoczesną cegłą.
Ale tu trzeba dodać, że wcześniej wywieźli te wszystkie zabytki kultury, wszystkie
tak, zawiadomiono obrazy. W ogóle drugą stronę, żeby bo tam by ukrywali się jeszcze mieszkańcy. Więc ci mieszkańcy wymaszerowali, ale czterech mnichów w grocie świętego Benedykta zostało, tam gdzie jest jego grób. I przetrzymali. Wszyscy przeżyli. Bombardowano, zresztą sfilmowano to, no więc można obejrzeć, będzie to powtarzane, proszę. Zresztą na YouTubie teraz można wszystko, prawie wszystko obejrzeć i widać, jak ten klasztor jest potwornie masakrowany. Od razu dodajmy. Klasztor benedyktyński na Monte Cassino był pierwszym wielkim klasztorem. Wcześniej był na Wyspach Lerneńskich, stamtąd pochodził Patryk, a ten był pierwszym wielkim matecznikiem zakonów Europy. Nazywano to zresztą bramą do Europy. Jest taka świetna scena, ktoś namalował, jak Polacy niczym hobbici wysadzają w powietrze, czy też na własnych barkach wysadzają z wrzeciądzów bramę do Europy, a na szczycie siedzi Niemiec i próbuje tam ich zastrzelić. I tam jest droga nie tylko do Rzymu, do serca Europy. To była bitwa o Europę, a nie o Polskę. I to jest pomyłka, jak ktoś mówi, po co nas tam, no znowu czytałem Piotrusia Zychowicza, który narzekał, nic nam z tego nie przyszło. Nam to zależy komu. Nam Polakom może nie, ale nam Europie tak. I tutaj druga jakby istotna rzecz. Polacy początkowo podporządkowali się planowi brytyjskiemu, który polegał na nocnym ataku. No, nie będą widoczni, gdzieś tam przejdą. Tymczasem to było potworne pole minowe. Tam przecież urywało nogi co chwila którymś. Większość zresztą z tych 2900 to właśnie miało uszkodzenia stopy. A co gorsza, nie widać było Niemców również.
I z 11 na 12 maja, tak?
Chyba. 11 o 11 wieczór oczywiście ruszyła nawała ogniowa. Tak była potężna, że jeden z opisujących mógł czytać modlitewnik. Mówiła, że jasno było, bo to waliło na sekundę kilkadziesiąt wybuchów było. Cała artyleria, kilkanaście tysięcy armat ostrzeliwała. Niemcy oczywiście durni nie byli, schowali się. Praktycznie jak potem podano, 11 zginęło i to dlatego, że nie uciekli w porę i tam trafiło ich. No i cały ten ostrzał poszedł, jak to się u nas mówi popularnie, psu na budę. I dopiero poszedł atak. I oczywiście nadział się, bo Niemcy zdążyli wyjść z tych swoich jaskiń, dopaść punktów. No i dopiero po sile ognia, tam gdzie widać było błysk, no to tam nasi rzucali granaty. Ale jedni w ciemno, drudzy w ciemno. Nic z tego po prostu nie wyszło. Nad ranem ta cała fala spłynęła z powrotem, ale myśmy w tym momencie zacisnęli zęby. Nie ma tak lekko. I wtedy Polacy powiedzieli, dobra, ale teraz to my opracowujemy plan. I w kilku miejscach, na Albanecie na przykład, czyli tak z tyłu za Monte Cassino trochę, polecam tym, co tam odwiedzą, tylko trzeba mieć czas, nie wolno z wycieczką, bo wycieczki to omijają. Ale to trzeba zwiedzić nie sam klasztor i nie ten cmentarz, tylko za klasztorem dopiero jest całe to pole bitwy, domek doktora, tam gdzie rannych opatrywano. No i te wszystkie inne. Widmo najważniejsze. I dla wyobraźni młodych ludzi, to sobie trzeba wyobrazić, jakby ktoś chciał zdobyć stadion. Czyli musiał się najpierw wspiąć na trybuny górne, potem zejść na dół, przebiec przez całą ostrzeliwaną oczywiście płytę stadionu, a potem wspinać się z powrotem po drugiej. To tak mniej więcej na tej Albanecie za szczytem Monte Cassino wyglądało. Walka trwała jeszcze o samo miasto Cassino, na przykład stację kolejową zdobyto, próbowano. I co ważne, tutaj wspomnę, na lewym flance, czyli skrzydle, atakował francuski korpus ekspedycyjny marszałka Juena, który od razu mówił, tędy droga, tu trzeba się przebić. No ale nie wierzono mu, Francja była wtedy w pogardzie trochę, taka była uboga krewna aliantów, no nie była równoprawna jeszcze. I nie pozwolono mu na ten atak, zresztą czołgami. Tymczasem w trakcie tej bitwy, już 16, czołgi francuskie przedarły się przez rzekę Rapido. No akurat tego dnia była niski poziom, ale pamiętajmy, wiosną te potoki rwą. I całą siłą oskrzydlono od południa również. No i groziło odcięcie całego. No i wtedy nasi wyłapali meldunek, że 17 radiowcy, że Niemcy się będą Zurich wycofywać. I wtedy nadał bardzo ważny komunikat Anders. Wytrzymajcie chłopaki, już mam wiadomość, że będzie dobrze. Nie cofajcie się. Najważniejsze było, że myśmy tam, gdzieśmy zajęli pozycję, tam żeśmy już je trzymali. No i najważniejszy wyczyn całej bitwy, nasze czołgi przedarły się przez drogę, którymi muły się bały iść. Jakim cudem? To była szarża godna Somosierry. Czołgi wjechały na szczyt tej, jak to mówiliśmy, trybun tego stadionu kamiennego i zaczęły kolejno ostrzeliwać wszystkie bunkry. No i wtedy już był koniec Niemców. Jak taki pocisk wpadł do bunkra, a wielokrotnie wcelowano w sam środek, no to rozrywał tam wszystko i bunkier już dymił. No nasi musieli dopaść ten bunkier, wrzucić tam granaty i jeszcze zobaczyć, czy który tam nie przeżył. Jeden z Polaków dostał się do niewoli przy pierwszym szturmie, ale Niemcy go trzymali u siebie tam. Ranny był w nogi. No i kiedy uciekali, zgasili świecę, karbidówkę i ktoś wstawił karabin i strzelił w miejsce, gdzie leżał Polak. On był na tyle sprytny, że się przeczołgał trochę dalej. No i kiedy weszli Polacy, on się odezwał i go uratowano. Przeżył i to opowiedział. Natomiast jedną z potwornych tajemnic Monte Cassino jest to, że rzucono tam do walki również Ślązaków. I są sytuacje, w których Polacy dopadają takie gniazdo i nagle słyszą, nie szczyloć, ja Ślązak. Ja mówię, to czemuś Pieronie tak strzelał do naszych, bo mnie by zabili. No i to był dramat. Wielu uciekło, to fakt. Wielu nie uciekło i zginęło. No, walka była zażarta. Prawie nie było jeńców po obu zresztą stronach. Grób niemiecki aż się roi od polskich nazwisk. No, na szczęście nie jest ich połowa. No, i, no ale to tak wyglądało. Tam byli spadochroniarze przede wszystkim. No, niesamowita to była elita. I to esesmańska elita, czyli ideologiczna i jednocześnie zaprawiona w boju. No i ci nasi Ślązacy, którzy z przymusu już poszli do poboru. To nie jest to, że ktoś tam podpisał listę. Zresztą premier Sikorski zezwolił Ślązakom podpisać Volkslistę, żeby zostali, bo chcieli ich wywieźć stamtąd. Niemcy nie za bardzo mieli dokąd. To inna rzecz, no ale duża część podpisała na tej podstawie i nie wolno ich było karać, ale tego nie respektowała komuna, która oczywiście po Ślązakach się przejechała strasznie, posądzając ich. Zresztą byli wyśmiewani jako tacy pół Niemcy. Z kolei za pół Polaków, waser Polaków uważali ich Niemcy, więc oni i tu byli niechciani.
Tak, i to właśnie warto podkreślać, bo czasami możemy usłyszeć takie argumenty, że ktoś tam walczył w Wehrmachcie na przykład, czyli już od razu stawiamy krzyżyk i już na pewno był zły. Ja mam taką historię rodzinną akurat, bo rodzina mojego taty pochodzi właśnie ze Śląska i jakiś tam stryjeczny dziadek nie zgodził się. Powiedział, że nie, on nie pójdzie do armii. No to przyszli, zapytali się gdzieś tam po prostu, gdzie mieszka ten i ten, no i dostał kulkę w łeb od razu, prawda?
Tak, więc byli zabijani. Albo rodzinę zastraszano. Zresztą koszmarne, oni udawali, że są wzięci do niewoli, żeby nie mogła niemiecka bezpieka, gestapo, zaaresztować rodziny, bo oni powiedzieli, że będą rodziny karać. No to były bestialskie formy już w tym momencie. To rzeczywiście poszło na udry. Natomiast takim jeszcze ważnym jednym elementem będzie to, że w kilka 15 dni, no właściwie 8 dni chyba nawet, zdobyto drugą linię. Ta się nazywała linią Gustawa. Linia Gotów będzie dalej, tam gdzieś w połowie już. A tu była linia Hitlera. I teraz zdumiewająca rzecz. Polacy z rozpędu 25 maja zdobyli, dla momentu rocznica, zdobyli również Piedimonte. Więc w zasadzie należałoby Monte Cassino łączyć z Piedimonte. I wtedy by to, ktoś nawet mówił Piedimonte Cassino, ale to jest trochę w czasie. Najpierw było Cassino, potem było Piedi. I w tym momencie obejmujemy jakby dwa wydarzenia, ale w jednej akcji. To jest trudne historycznie, bo trzeba pamiętać, że nie wolno ani sklejać, ani za bardzo rozdzielać. Tylko musi to być z rozsądkiem robione, żeby młodzież mogła zapamiętać. Niemniej to są dwie bitwy braterskie, czy też bliźniacze. I w tej drugiej pękła linia, właśnie dlatego, że Polacy z mety zaatakowali. To, że się Polakom chciało po takiej ofierze, przecież 1000 ludzi prawie padło, 300 zaginęło, nie bardzo wiemy, część wyleciała na minach.
Tak, rannych tutaj patrzę też.
2900.
Tak, rannych, z których możemy się domyślać, że jednak przynajmniej połowa nie przeżyła, bo to były takie
rany. Nie, aż tak źle nie było, bo już znano penicylinę. To już w tym momencie ratowano. Właściwie większość rannych przeżyła. Ja rozmawiałem, właściwie z wszystkimi, którymi ja rozmawiałem spod Monte Cassino, to byli ranni. To byli właśnie, czy to miał nogę uszkodzoną, więc o lasce. W Stanach Zjednoczonych spotkałem ich na takim spotkaniu i właśnie opowiadali. Mówi, na szczęście zostałem ranny. To tak trochę brzmiało.
To jak oni opowiadali właśnie o Monte Cassino?
Bali się potwornie. No, przede wszystkim rodziny. A to tak nie było całkiem, że oni mieli rodziny w Polsce. No i oczywiście to większe rodziny, ale żony i świeżo urodzone dzieci, bo pamiętajmy, byli w Palestynie wcześniej, to właśnie były w Marna Gabi, w takich obozach uchodźczych na terenie ówczesnej Palestyny. Pamiętajmy, mandat brytyjski. I tam, taki właśnie pan Szykier, to jego pamięć czcze, bo przecież zmarł, mówił mi, że właśnie mu się syn urodził. I on dostał tę wiadomość od żony, telegraf przyszedł, że ma, i on musi iść w bój. I on wie, że za chwilę pójdzie. No i mówi, i uratowało to, że się poślizgnął. Się poślizgnął i seria mu przeszła przez biodro. Miał biodro uszkodzone, chodził już o lasce, ale już dalej nie musiałem iść. Tak nie było, że tak nasi, tak znowuż. Natomiast ci, co mogli, ci po tych łagrach, sponiewierani, to była, i to trzeba zrozumieć, bitwa o honor. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to honor, to w ogóle się niech nie zabiera za tę bitwę. Honor jest czymś niepowtarzalnym, ale czymś niematerialnym. To się wyczuwa, tak jak miłość, nienawiść, takie wielkie, potężne przeżycie. Honor to jest poczucie godności. My wstajemy i idziemy, bo jesteśmy narodem Europy, odpowiedzialni za Europę. Polacy, gdy weszli do Rzymu, a zostali potraktowani jak bohaterzy, rzeczywiście papież wyszedł na powitanie i generał Anders wręczył mu Pastorał Przeora, który znaleziono, piękny z kości słoniowej, z czasów Benedykta, którym podobno się jeszcze Benedykt posługiwał, odnaleziony w ruinach. Jest przepiękny moment, o 11:00 Polacy w ułani 14 pułku wdarli, podolskich ułanów wdarli się na gruzy. No, gruzy były owszem bronione, ale to znowuż nie tak nie z takim, trzeba było rzeczywiście tam za tych zaułków jeszcze wykurzać, ale w zasadzie większość już się wycofała. Tam już tylko maruderzy zostali. I wtedy wszyscy myślą, że to był Mazurek Dąbrowskiego. Nie, to był Hejnał Mariacki. I Hejnał, jak wszyscy usłyszeli Hejnał, to się wtedy podnieśli. No i nastąpiła chwila nieprawdopodobnej radości. Właśnie to zapamiętał refren. Ten moment, kiedy ci wszyscy z ukrycia powychodzili i tak dalej. Mówi, wreszcie wzgórze zdobyte. Nadleciał samolot, zrzucił biało-czerwone kwiaty. Potem nadleciał drugi, zrzucił niebiesko-biało-czerwone, brytyjskie i dostawiono brytyjski sztandar jako honor oddany no, całej armii brytyjskiej, piątej armii, która się tak potwornie wykrwawiła. Potem dostawiono jeszcze pozostałych Nowozelandczyków, przede wszystkim tam upamiętniono, Amerykanów też. No i gdyby nie błąd generała Clarka, który zamiast zamknąć Kesserlinga w puszce od razu po tym Piedimonte. Właściwie było to do wygrania, było do rozgromienia już całkowicie. Rzucił się na Rzym, żeby odnieść sławę. Za to go zresztą zdegradowano. Fatalny błąd. No i ten Rzym, i tą Italię trzeba było jeszcze raz zdobywać 400-500 kilometrów dalej pod Bolonią. Nasi jeszcze zdobyli Anconę 22 lipca. Jak za komuny było święto, to wtedy mówiliśmy, o, zdobyliśmy Anconę. No a potem, czy 18, no tam była kilkadniowa bitwa. No i na koniec w marcu, kwietniu dopadliśmy Bolonię. No i Polonia in Bologna stała się symbolem całej drogi. Ja jeszcze zebrałem relację, że jak już zawarto pokój, a z 2 na 3 maja w nocy się skończyła na tym froncie wojna, Kesserling podpisał kapitulację frontu południowego, to nasi wsiedli do Willisa i pojechali na przełęcz Brenner. Brenner to jest najdalsza przełęcz z Tyrolem, granica. I tam zatknęli polską flagę na dzień 3 maja. Jak im się to udało, trudno powiedzieć, no ale podobno taka legenda krąży. Może nie dojechali, a może dojechali. Inni pojechali zwiedzać Wenecję, inni znowuż no, Spadwę, bo to wszystko się wtedy poddało. No ale ta flaga na Brennerze jest godna pamięci.
Wiele tych polskich flag w różnych miejscach było zatkniętych.
Tak, i trzeba przyznać, że myśmy duchowo podbijali wtedy Europę. Nie przemocą, nie byliśmy Amerykanami, nie byliśmy Sowietami. Narwik do dzisiaj czczą Polaków. Za co? No za to, że bezinteresownie przyjechali z końca świata. Jeden Norweg powiedział, ja nie przypuszczam, żeby Norwegowie poszli Polski bronić. Włosi, jak byli wdzięczni, przecież Włosi aż płakali. Polacy pomagali Włochom. Jest piękna scena spod Ancony, kiedy piękne zboże wyrosło. No i Polak przybiega, rolnik i mówi, no ty Italianie, czemu nie zbierasz tego zboża? A on mówi, benzyny nie mam jak. Mówi, bo tutaj muszę jakąś tam kosiarkę. No i wtedy on mu przynosi dwa kanistry, no i razem koszą to, bo zboże trzeba zebrać. To jest dar Boży, nie wolno zmarnować. No tak się zapisali Polacy. Nie ma praktycznie złych opinii, jeżeli gdzieś są, to na marginesie, o Polakach. Marokańczycy rzeczywiście mają złą bardzo opinię. Oni się tam zachowali trochę jak Sowieci u nas. No różnica kultur. No to, i to dziś dostało właśnie ten potężny uraz. Natomiast Polaków kocha się na Monte Cassino. No i takie wspomnienie moje ostatnie, no raptem, który dziś mamy rok 24, no więc był to chyba rok 20, kiedy udaliśmy się dużą grupą Ormian polskich, bo tam zginęło kilkunastu Ormian, ale wsławił się Melik Sochomianc. Melik Sochomianc był w ogóle z Gruzji, a Sochomianc znaczy Ormianin po gruzińsku. Zasłynął z słynnego skeczu w zasadzie Melchiora Wańkowicza. Mówi, kto wygrał II wojnę światową? No jak to kto? Melik Sochomianc. A dlaczego? No bo zdobył wzgórze 593. No a dlaczego z tego powodu wygrał całą wojnę? No bo to wzgórze umożliwiło zdobycie Monte Cassino. No ale dlaczego? No bo jak zdobyliśmy Monte Cassino, to zajęliśmy środek Włoch. Można było już Niemcy bombardować i wtedy dopiero było możliwe lądowanie w Normandii. No jak wylądowaliśmy w Normandii, to było możliwe zakończenie wojny. Kto wygrał wojnę? Ormianin polski Melik Sochomianc. I przeszedł tak do historii krótką anegdotą. No, inna anegdota mówi jeszcze o czymś takim, że jeden z żołnierzy nagle wstał, stanął na skale i powiedział: chłopaki, wygramy, i podnosi but do góry. A oni mówią: tyś ty zgłupiał, mówi, chowaj się, bo cię tam zestrzelą. Mówi: nie, kochani, będziemy mieli szczęście, w gówno wdepnąłem. No i w ten sposób rozśmieszano się. Ale był moment również grozy. Otóż w pewnym momencie, i to właśnie na Albanecie, Polakom zabrakło amunicji. Po prostu się wystrzelali chłopaki i słychać było, niestety słychać, taki szczęk, jak już brakuje pocisku w komorze nabojowej. I wtedy Niemcy się zorientowali, wyszli i już szli w stronę Polaków, żeby ich po prostu wystrzelać. I wtedy jeden z dowódców zaintonował: jeszcze Polska nie zginęła. I na Niemców posypał się potworny grad kamieni. Tak, żeśmy ich złomotali, że czym prędzej uciekli do tego bunkra. I kamienie wygrały z karabinami w tym momencie. To był tak spontaniczny. I ten śpiew z ziemi włoskiej do Polski pobudził chłopaków, że z rozpędu kilka bunkrów zajęli. I już się z nich nie dali wyrzucić.
Czyli znowu pieśń. Znowu pieśń, tak, która pobudza
do walki. Tu pieśń odegrała rolę. I narodziny maków, które przepięknie zakwitły na całym tym, skojarzyły się z krwią polską, która po tych makach i tych skałach płynęła.
Tak, bo to trzeba też podkreślić, że to była wyjątkowo krwawa bitwa.
No, natomiast honor, przypomnę, już wiele razy to mówiłem w swoich audycjach, to jest coś takiego, że jak się wszystko straci, a myśmy wszystko w tej wojnie stracili, z niepodległością włącznie, ale honor zachowa, to wszystko odzyskać można.
Dziękuję bardzo. Doktor Krzysztof Jabłonka opowiadał o Monte Cassino i również o honorze. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
To był podcast Dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2024.